Drodzy Państwo, duchowość czasu wolnego. O czym chcemy mówić? Mamy, jak siostra wspomniała, początek wakacji, to czas urlopów, czas wypoczynku. Zwykle albo nierzadko poza miejscem zamieszkania w tym czasie obserwujemy migrację ludności, co szczególnie widać na drogach, w podróży, czego Państwo też doświadczacie, przemieszczając się. To jest oznaka czasu wolnego. I właśnie czym jest czas wolny? Chcemy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jak go przeżywać? Otóż mówimy o czasie wolnym, który mamy w czasie weekendu, urlopów czy wakacji. I zwykle ten czas wolny, za chwilę wyjaśnimy, co przez niego rozumiemy, rodzi w nas nadzieję na poznawanie świata. Wielu ludzi właśnie udaje się w podróż, żeby zobaczyć piękno świata, poznać nowych ludzi, ale też czas wolny daje nam nadzieję, daje nam szansę poznawania siebie. Siebie w kontakcie z przyrodą, w kontakcie z drugim człowiekiem i koniecznie dodajmy w kontakcie z Panem Bogiem. I to, jak przeżyliśmy ten czas wolny, najlepiej poznajemy, kiedy wracamy do domu, do naszych obowiązków. No i wtedy taki bilans. Z jednej strony jest to takie przyjemne uczucie powrotu do domu, wreszcie jestem u siebie, ale z drugiej strony trochę żal, że już się to wszystko skończyło, a czasem jest też poczucie zmarnowanego wolnego czasu. I to, jak przeżyliśmy wolny czas, czy dobrze, czy źle, to wtedy najlepiej widać, gdy on się już skończy. I właśnie nasza refleksja, którą chcemy podjąć, jest po to, aby uniknąć tego, co nazywa się marnowaniem wolnego czasu. Co rozumiemy przez czas wolny? To jest pierwszy temat, pierwsza część mojej refleksji. Otóż najpierw chcę powiedzieć, że troszkę przeglądałem literaturę, przygotowując się do tego wykładu, i co zaskakuje, że na temat czasu wolnego jest bardzo dużo różnych opracowań. To oznacza, że czas wolny jest przedmiotem zainteresowania licznych środowisk, a więc socjologów, psychologów, ekonomistów, ale także filozofów i teologów. To tematyka bardzo rozległa i, jak się wydaje, współcześnie bardzo doniosła. Mówi się bowiem o czasie wolnym młodzieży, dzieci, młodzieży, ale też czasie wolnym dorosłych, seniorów. Mówi się o skutkach ekonomicznych, skutkach społecznych, kulturowych czasu wolnego. Generalnie mówi się o kulturze czasu wolnego. I właśnie to, o czym chcemy mówić, oczywiście tylko w maleńkim zarysie, bo nie sposób wyczerpać tego tematu, a mianowicie o duchowości czasu wolnego, to tylko jakaś część tej wielkiej tematyki poświęconej temu rzeczywistości. Proszę Państwa, mówimy o kulturze czasu wolnego, to znaczy mamy na myśli to, jak człowiek kształtuje wolny czas i zarazem jak ten wolny czas kształtuje człowieka. Jacy my wychodzimy z tego czasu, który został nam dany. Bo przecież czas wolny to jest jakaś część, jakiś wycinek, jakiś etap naszego życia. W ogóle czas jest ściśle związany z życiem. Jeśli nie ma życia, nie ma i czasu. Po śmierci już nie będziemy mieli problemu czasu. Już nikt po śmierci nie powie, nie mam czasu, bo będzie wieczność. Wtedy rzeczywiście będzie można po śmierci powiedzieć, nie mam czasu, bo ten czas już nie będzie istniał. Czas jest tylko wtedy, kiedy żyjemy. A więc to, jak przeżywamy czas, tak, to oznacza, że tak przeżywamy nasze życie, bo czas to życie. I warto zdać sobie sprawę, że pojęcie czasu jest bardzo złożone. Generalnie można mówić o dwóch takich aspektach, czy dwóch pojęciach czasu. W kulturze greckiej O czasie określanym w języku greckim pojęciem chronos, stąd chronologia na przykład, rozumiano jako miara zmiany układu ciał niebieskich. Tak przynajmniej Arystoteles definiuje czas. To jest ten czas obiektywny, ten czas zegarowy. Cokolwiek robimy, ten czas, te zmiany następują i te zmiany są odpowiednio obliczone. Można, no wiadomo, słońce się przesuwa po nieboskłonie, jeszcze tu i ówdzie, można na przykład w Kozłówce, jeżeli Państwo byliście, to na tym pięknym dziedzińcu pełnym kwiatów można zobaczyć zegar słoneczny, który właśnie pokazuje tę miarę zmiany układu Słońca w stosunku do Ziemi. To jest ten czas techniczny. Ale w Biblii i w ogóle w mentalności żydowskiej mamy inne rozumienie czasu, które także jest nam bliskie. Język grecki to żydowskie rozumienie czasu określa pojęciem kairos. Czym jest kairos? To jest, tak, ja tu napisałem, że to jest intensywność doświadczenia, intensywność przeżywania. To jest właśnie ten czas naszego przeżywania, naszego doświadczenia, w tym konkretnym przypadku doświadczenia Boga. Proszę zauważyć taką prostą rzecz. Kiedy na coś czekamy, coś, co jest dla nas ważne, czekamy na przyjazd kogoś kochanego, kogoś wytęsknionego, ten czas nam się potwornie dłuży. Sprawdzamy, czy na pewno zegar chodzi. Patrzymy na ten zegar co chwilę i widzimy, że ta wskazówka się nie przesuwa. A ona sobie przesuwa się, ten zegar cały czas jednakowo, beznamiętnie odmierza ten czas. Tylko nasze subiektywne poczucie czasu jest zupełnie inne. No i znowu, kiedy już jesteśmy z kimś bardzo kochanym albo jesteśmy zaangażowani w coś, co jest bardzo dla nas ważne, co nas pochłania, nie czujemy, że ten czas upłynął. Bywa tak, że spędzamy kilka godzin i się wydaje jak jedna chwila. To jest właśnie czas kairos. To jest ta intensywność naszego przeżywania. Więc już to nam pokazuje, jak ważną sprawą w naszym życiu jest czas. Czas to jest życie, czas to jest dar i zadanie. A zatem z tym się wiąże wielka odpowiedzialność za wykorzystanie czasu, jaki został nam dany. Tymczasem, jak widzimy, mamy do czynienia ze zjawiskiem marnowania czasu, a tym samym marnowania życia. Ile marnuje się czasu? No i właśnie pytanie, co zrobić, żeby nie marnować czasu? Ale kiedy czas nie jest zmarnowany? No bo można mieć takie poczucie, no zmarnowałem czas, bo siedziałem z kimś tam, z chorą babcią pół dnia, no zmarnowany czas, a tam tyle roboty, tyle różnych spraw. Otóż właśnie, czas nie jest zmarnowany, kiedy pozostaje w służbie życiu, a życiu sens nadaje miłość. Wszystko, co czynimy z miłości, nadaje wartość naszemu czasowi, naszemu życiu. I wtedy ten czas nie jest zmarnowany. Natomiast wszystko to, co nie służy naszemu rozwojowi, co nas nie ubogaca jako osobę i co jest sprzeczne z prawem miłości, to jest właśnie marnowanie czasu. I skoro mówimy o czasie wolnym, to nie znaczy to, że możemy ten czas wolny tak sobie po prostu odpuścić, zmarnować. Tak sobie po prostu leniuchować i ten czas sobie płynie, nic się nie dzieje. I tak właśnie nie można. W ten sposób ucieka nam życie, a ono jest jedno, ono się nie powtórzy. Więc nie wolno pozwolić, chrześcijanin nigdy na to nie pozwoli, aby czas mu uciekał, aby czas marnował. I właśnie kultura czasu wolnego to jest właśnie, a tym bardziej duchowość czasu wolnego, to jest właśnie ten sposób odpowiedzialnego, mądrego przeżywania życia, które dzieje się w określonym przedziale czasowym, w taki sposób, aby to czyniło nas lepszymi, bardziej doskonalszymi, aby to nas rozwijało. Mówimy o duchowości czasu wolnego. I proszę pozwolić, że wyjaśnię to pojęcie, bo ono współcześnie jest bardzo wieloznaczne, używane na różne sposoby i w związku z tym powstaje wiele nieporozumień. Tutaj posłużę się definicją, jaką zaproponował w swoim dziele Osoba i Czyn kardynał Karol Wojtyła, jeszcze jako arcybiskup Krakowa. I w dziele tym pisze, że duchowość to jest wrodzona zdolność do autotranscendencji. To jest ta duchowość w sensie takim najbardziej ogólnym. Każdy człowiek ma, można tak powiedzieć, ciekawość świata. No to, że tu Państwo jesteście, że jesteście zainteresowani tematem upływu czasu, to jest przejaw duchowości. To, że na przykład posługujemy się językiem, nie tylko wydajemy dźwięki, ale mówimy językiem, konkretnym językiem, używamy konkretnych pojęć, konkretnych symboli, to jest przejaw duchowości. Na przykład zwierzę, weźmy dla przykładu kota. Kot jednakowo w Polsce, na Słowacji, we Francji, w Ameryce kot miauczy jednakowo. To nie jest język, to jest wydawanie dźwięków zgodnie z naturą. Tylko człowiek posługuje się językiem, a więc pewnym umownym kodem dźwięków, które mają określony sens. To jest przejaw duchowości. I tak dalej. Więc mówimy o duchowości jako czymś, co jest przejawem wykraczania poza te potrzeby czysto takie biologiczne. W nas jest coś więcej. I w zależności od tego, czym człowiek zaspokaja tę swoją ciekawość świata, będziemy mówili o różnych rodzajach duchowości. Kiedy człowiek poszukuje kogoś lub czegoś, co da mu poczucie sensu, co da mu poczucie bezpieczeństwa, pozwoli jakoś zachować ciągłość życia, czy da mu przynajmniej świadomość ciągłości życia, wtedy mówimy o duchowości religijnej. No i w ramach tej duchowości religijnej, odpowiednio do różnych systemów religijnych, będziemy mówili o duchowości chrześcijańskiej, muzułmańskiej, żydowskiej, jakiejkolwiek innej. Więc duchowość i właśnie życie duchowe, o czym jeszcze za chwilę parę zdań. Otóż to, jak człowiek organizuje sobie swój czas, w którym realizuje swoje życie, to jest miara jego duchowości. To, na co poświęca czas, czym się interesuje, czym wypełnia tę przestrzeń swojej egzystencji, to jest właśnie miara jego duchowości. Dlatego nie jest bez znaczenia to, jak my spędzamy czas, jakie mamy podejście do czasu. Użyłem słowa życie duchowe. Często stawia się znak równości między duchowością a życiem duchowym. Otóż, proszę Państwa, nie do końca to jest uzasadnione. Trzeba mieć świadomość, że życie duchowe to szczególna postać duchowości, czyli jakaś część duchowości. Duchowość jest czymś znacznie szerszym. To jest cały nasz sposób przeżywania, odbierania rzeczywistości, a w tym całym obszarze ujmowania rzeczywistości mamy ten szczególny aspekt, jakim jest nasza relacja do Boga. Czyli mówiąc inaczej, życie duchowe to życie Ducha, Ducha Świętego w nas. Czyli to, na ile jesteśmy ulegli Duchowi Świętemu, którego przyjęliśmy na chrzcie świętym. To zaś oznacza, że życie duchowe jest właściwością ludzi ochrzczonych, podczas gdy duchowość jest właściwością każdego, bez wyjątku człowieka, niezależnie od jego religii, jego poglądów itd. Życie duchowe to jest właściwość chrześcijanina, tego, który przyjmuje działanie Ducha Świętego, działanie, którego ma ukształtować na wzór Chrystusa. Stąd mówimy o chrystoformizacji, jak to sugeruje nam święty Paweł w przytoczonych tutaj tekstach z listu do Galatów. I właśnie celem życia duchowego, czyli tej szczególnej postaci duchowości, jest osiąganie świętości na miarę Boga samego, bo Bóg jedynie jest święty, a my mamy do Niego podążać. I właśnie świętość, jak to uczy Jan Paweł II w liście Novo Millenio Ineunte w punkcie 31, to wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Więc świętość nie jest czymś takim nadzwyczajnym, tylko dla nielicznych wyniesionych do chwały ołtarzy, ale to jest zadanie każdego chrześcijanina. Żyć wysoką miarą zwyczajnego życia. To się ściśle wiąże z naszym przeżywaniem czasu. Właśnie my tej świętości, tę świętość osiągamy nie inaczej, jak właśnie w tym życiu, w tym czasie. I to, jak przeżywamy czas, albo tej świętości służy, albo niestety nie. I tu ostatnie zdanie na tym slajdzie, to mianowicie, że życie duchowe jest tożsame z duchowością chrześcijańską. Ten przymiotnik jest bardzo ważny. Często tak potocznie kaznodzieje i wykładowcy mówią życie duchowe, duchowość. Okej, wiemy o co chodzi, ale ściśle biorąc, możemy ten znak równości postawić tylko wtedy, kiedy mówimy o duchowości chrześcijańskiej. Każda inna duchowość nie jest życiem duchowym, nie jest życiem w Duchu Świętym. I teraz już przejdźmy do czasu wolnego. Wiemy, o czym chcemy mówić. Chcemy mówić o tym, jak przeżywać czas, zwłaszcza czas wolny, aby to była przestrzeń naszego współdziałania z Duchem Świętym i aby to nas prowadziło ku świętości, czyli tej wysokiej mierze zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Mówimy czas wolny. Ktoś powie, no czas wolny od czego? Ja bym się zapytał, czas wolny do czego? Właśnie wolność od, wolność do. My najczęściej mówiąc o wolności, mówimy o wolności od, a więc wolność od jakichś tam zniewoleń, wolność tam od represji i tak dalej. Ważniejsza jest jednak wolność do, czyli wybór. Wybór tego, co dobre, wybór tego, co ważniejsze. Wolność do. A więc czas wolny, wolny dla czego? Dla jakiej sprawy? Dla jakiej wartości? Nie myślmy tylko o czasie wolnym od, a więc wolnym od obowiązków, od pracy, od dzieci, od wnuków i tak dalej. Czas wolny do. Dlaczego? Dla jakiej kwestii? Internetowa Wikipedia określa, że czas wolny to czas, którym dysponuje człowiek po wykonaniu obowiązków takich jak nauka, praca, czynności związane z codziennym życiem. W związku z tym to pojęcie czasu wolnego pojawiło się w związku z rozwojem społeczeństwa przemysłowego. Ludzie byli zatrudnieni w pracy, często ta praca, jak wiemy, w przeszłości była niezwykle absorbująca i wyczerpująca, często po 10-12 godzin, także nieletni, i to praca świątek-piątek, jak mówimy. No i wreszcie czas wolny od tej pracy. Przede wszystkim przeznaczony na odpoczynek. Współcześnie, kiedy zmieniły się trochę warunki życia, kiedy już praca jest mniej może taka uciążliwa, bardziej zmechanizowana, no bardziej też ucywilizowana, zorganizowana, są prawa pracownicze i tak dalej. Więc mówimy o czasie wolnym nie tylko od pracy, ale właśnie od różnych innych obowiązków. I w związku z tym ten czas wolny nie oznacza tylko i wyłącznie czasu odpoczynku. Byłoby ryzykowne i bardzo ograniczające, gdybyśmy sprawę czasu wolnego sprowadzali tylko do wypoczynku. Owszem, czas wolny jest także po to, by wypoczywać, ale nie tylko. Otóż w czasie wolnym organizacja i rodzaj zajęć zależy od wielu różnych czynników. Więc czas wolny to nie tylko wypoczynek, ale to będzie rozwój zainteresowań, to także jakieś tam wykonywanie innych czynności, na które nie ma czasu na co dzień i tak dalej. I to wszystko zależy od tego, o kim mówimy, czy to jest czas wolny dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, jaki rodzaj pracy wykonujemy, jakie obowiązki, ile mamy tego czasu, jakie mamy możliwości finansowe. To jest mnóstwo elementów, które będą określać tę rzeczywistość czasu wolnego. I dlatego, jak powiedziałem na początku, czasem wolnym interesują się socjologowie, psychologowie, ekonomiści, politycy, którzy też by nam chcieli ten czas odpowiednio zagospodarować, zorganizować. Zresztą Państwo pewnie pamiętacie doskonale czasy komunizmu, jak to nam organizowano czas wolny, kiedy były dobrowolne, ale pod przymusem jakieś tam wywózki na jakieś różne imprezy pierwszomajowe. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, jak nas wożono na przyczepach traktorami na pochody pierwszomajowe. Potem w liceum grałem w orkiestrze dętej, w liceum, no to musieliśmy iść w pochodzie, grać tam na przemian z orkiestrą strażacką, parę godzin dmuchać w te rury. Więc no to była tak, też taka trochę frajda, ale to widziałeś po tym, jako maturzyści musieliśmy iść oczywiście obowiązkowo z tymi szturmówkami. Więc nie było do pomyślenia, żeby 1 maja sobie pojechać na przykład za miasto, bo słuszna władza wiedziała, jak nam czas zorganizować, nam młodzieży na przykład. Więc jak widzimy, sprawa jest bardzo, bardzo czasu wolnego, sprawa jest bardzo złożona. Ze względu na to, ile mamy tego czasu, możemy mówić o czasie wolnym krótkim, na przykład jeden dzień, o czasie wolnym średnim, na przykład tydzień, czy czas wolny długi, na przykład nie wiem, urlop, emerytura, no, jeżeli można mówić, że emerytura jest czasem wolnym, bo ja na ogół spotykam emerytów bardzo zapracowanych, którzy mają tysiące obowiązków takich, których nie, na które nie mieli czasu, będąc aktywnymi zawodowo. Niemałą rolę w przekazywaniu wzorców, sposobów spędzania czasu wolnego spełnia rodzina, czy też grupa rówieśnicza, odpowiednio do, jak powiedzieliśmy, do wieku. No niestety, znowu pod tym względem sprawa bardzo się zmienia. O ile kiedyś ten czas wolny bardziej był spędzany właśnie wspólnotowo, społecznie, z rodziną, to były naturalne zjawiska, kiedy cała rodzina wyjeżdżała na gdzieś tam za miasto, choćby na jedno popołudnie, czy na wakacje. Tak samo młodzież wyjeżdżała na jakieś zorganizowane formy wypoczynku, na przykład organizowane przez kościół, a więc jak oaza, czy przez harcerzy, czy PTTK. No to jest także moja rzeczywistość, bo akurat byłem zaangażowany w Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, sporo łaziliśmy po Górach Świętokrzyskich. To był czas fantastyczny, właśnie czas wypoczynku, ale i poznawania. Do dzisiaj, kiedy przejeżdżam przez tereny ziemi świętokrzyskiej, no to jest zupełnie, to się tak jakby się wchodziło to znane do swojego domu. Wiem, co gdzie było, jak tu było, bo uczyliśmy się historii. Potem poprzez zarówno te wędrówki, jak i później kursy przewodników turystycznych. Więc na różne sposoby organizowano ten czas. Obecnie obserwujemy zjawisko atomizacji. To święty Jan Paweł II mówi o takim zjawisku atomizacji, czyli rozbicia. Każdy po swojemu. Nawet bywa tak, że już coraz częściej małżonkowie czas wolny spędzają osobno. Już nie mówiąc o tym, że dzieci, młodzież chcą być wolni, nie chcą być ze zgretami. Na własną rękę ten czas wolny spędzają. Więc znowu widzimy, jak ten problem czasu wolnego, tej kultury czasu wolnego, jak bardzo jest skomplikowany i jak ważny. No bo czas wolny to jest właśnie też czas kształtowania pewnych zachowań, oddziaływania wychowawczego i tak dalej. No ale jeżeli te relacje się zmieniają albo ich nie ma, no to trudno mówić o wychowywaniu poprzez czas wolny. Często ten czas wolny jest sprowadzany tylko i wyłącznie do wypoczynku biernego. Daj Boże, żeby to był wypoczynek czynny, ale często jest to tylko konsumpcja, i to w dosłownym znaczeniu, jakaś rozrywka, tylko taka na poziomie zaspokojenia no, pewnej takiej potrzeby wyżycia się. Natomiast czas wolny powinien być jednak wykorzystany na rozwijanie zainteresowań, na rozwijanie siebie. No i oczywiście w tym czasie wolnym nie może dla chrześcijanina, i to niezależnie od jego wieku, czyli dziecko, młodzież, czy dorośli, czy seniorzy, Dla chrześcijanina w czasie wolnym nie może zabraknąć troski o rozwój integralny, w tym także rozwój duchowy, a więc o to wzmacnianie relacji z Bogiem pod wpływem Ducha Świętego. Czas wolny nie może być tym bardziej z uszczerbkiem dla duchowości. Proszę Państwa, no nie chcę tu moralizować, ale jesteśmy świadkami takich zjawisk, jak mianowicie takie, że rodzina przykładowo jedzie na wypoczynek z Lubelszczyzny nad morze, więc kilkaset kilometrów, no i potem są nad morzem, mają do dyspozycji samochód i tak dalej, no a potem się okazuje, że oni w wakacje nie byli w kościele. No czemu nie byłeś w kościele? To w konfesjonale te rzeczy wychodzą. A, bo nie wiedziałem, gdzie jest kościół, albo do kościoła było daleko. Na ten urlop pojechałeś czym? No samochodem. A ile kilometrów jechałeś? No kilkaset. No to kilka kilometrów nie można było już pojechać do kościoła, już brakowało benzyny. Były pieniądze na piwo, na inne, ale już na benzynę nie było, żeby do kościoła pojechać, tak? A nie, no bo się nawet nie wiedziałem, gdzie kościół jest. No ale umiesz mówić po polsku, umiesz, możesz zapytać ludzi. A poza tym no trochę rozejrzeć się, no przecież wieże kościelne na ogół widać. Proszę Państwa, to nie jest to problem w czasie wolnym pójścia do kościoła. To jest tylko kwestia, trzeba chcieć. Jak się chce, to się znajdzie, to się da radę. Niestety dość powszechne zjawisko, nasi wierni wakacje traktują jako również wakacje od Pana Boga. I to dotyczy wszystkich. To rzeczywiście tak jest, że i w miejscach uzdrowiskowych i takich obleganych turystycznie najczęściej też dochodzi do różnego rodzaju nadużyć moralnych. I to jest smutne. Więc my się musimy ciągle uczyć mądrego chrześcijańskiego przeżywania czasu wolnego, aby to nie był tylko czas, który nas zuboży finansowo, psychicznie, ale także moralnie i duchowo. Przeciwnie, to powinien być czas, który ma nas bardziej rozwijać, ma być czasem naszego wzrastania, o czym powiem jeszcze na końcu. Najczęściej czas wolny kojarzymy z odpoczynkiem i słusznie. Przypomnijmy w związku z tym słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w Nowym Targu. Jako kleryk byłem świadkiem tych słów. Papież właśnie powiedział o tym, że nawiązując do piękna Podtatrza i Tatr, na które patrzył, że człowiekowi jest potrzebne to piękno krajobrazu. I dlatego też nic dziwnego, że ciągną tutaj, na Podhale, ludzie z różnych stron Polski, a także i spoza Polski. Ciągną latem i zimą, szukają odpoczynku, pragną odnaleźć siebie w obcowaniu z przyrodą. Pragną odzyskać siły w zdrowym wysiłku fizycznym, w marszu, w podejściu, we wspinaczce, w zjeździe narciarskim. I dalej papież mówił: teraz jeszcze pragnę zwrócić się do młodzieży, która szczególnie umiłowała te strony i tutaj szuka nie tylko fizycznego wytchnienia, ale także duchowego odpoczynku. Papież mówił to dlatego, że, jak pewnie Państwo pamiętacie, w Nowym Targu było spotkanie z ruchem oazowym, któremu przewodniczył ksiądz Blachnicki. Tej młodzieży, ja właśnie z tej racji tam się znalazłem, było bardzo dużo. No i właśnie papież ich w ten sposób zauważył. I powiedział właśnie takie kapitalne zdanie. Odpocząć, napisał kiedyś Norwid, to znaczy począć od nowa. Otóż duchowy odpoczynek człowieka, jak słusznie wyczuwają to tak liczne środowiska młodych, musi prowadzić do odnalezienia i wypracowania w sobie owego nowego stworzenia, o którym mówi święty Paweł. Droga do tego wiedzie poprzez Słowo Boże, odczytywane i celebrowane z wiarą i miłością, poprzez uczestnictwo w sakramentach, a nade wszystko w Eucharystii. Papież tutaj wymienia kilka elementów typowych dla praktyk oazowych młodzieży, która wtedy tam się gromadziła. Warto zwrócić uwagę, odpocząć to zacząć na nowo. Właśnie wrócić niejako do początku, do tego, kim człowiek był w zamyśle Bożym. No i właśnie, ten odpoczynek. W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg po 6 dniu, kiedy ukończył swoje dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia 7 po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów 7 dzień i uczynił go świętym, w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. Drodzy Państwo, to jest obraz biblijny o charakterze tak zwanym dydaktycznym. Autor biblijny nie tyle opowiada, że tak powiem, zmagania Pana Boga, bo Bóg jest wszechmocny, stworzył jednym słowem. A więc nie mówimy tutaj o jakimś wysiłku Pana Boga, że się zmęczył, spocił, bo było gorąco i tak dalej. Nie, to jest zupełnie nie tak. Raczej chodzi o to, że autor biblijny już kilkanaście wieków przed Chrystusem chciał powiedzieć, że skoro Bóg po swoim dziele odpoczął, to i człowiek ma obowiązek odpoczywać. To jest powinność, to jest właśnie Boży porządek, że jest praca, jest odpoczynek. Nie wolno lekceważyć odpoczynku. Odpoczynek jest prawem człowieka. Co więcej, jest obowiązkiem człowieka. A więc odpoczynek należy do porządku Bożego stworzenia. Człowiek ma obowiązek respektować odpoczynek swój i cudzy. To znaczy też, że jeżeli na przykład ktoś odpoczywa, nie wolno mu przeszkadzać. A mamy takie zjawiska, to w mieście tego doświadczamy. Do pierwszej, drugiej w nocy głośna muzyka, motocykle, samochody, hałas nie do wytrzymania. Co to kogo obchodzi, że niby jest przepis o ciszy nocnej? No ale kto o tym mówi? Kto młodzież wychowuje do tego? Właśnie odpoczynek, czyli to rekreacja, mówimy często zajęcia rekreacyjne, czyli rekreacja z łaciny to ponowne stworzenie, to powrót do początku, do tego ładu, jaki Bóg przewidział dla człowieka. I takim schematem, jak mamy odpoczywać, jak mamy przeżywać dzień, czas wolny, który jest darem Boga, najlepiej widać na przykładzie niedzieli. W tym cyklu naszego życia, naszej pracy, niedziela jest tym dniem świętym, ustanowionym przez Boga, tym 7 dniem. Według, właściwie my mówimy inaczej, my mówimy, że to jest początek tygodnia. Często w liturgii, zwróćcie Państwo uwagę, w czasie mszy świętej czasami jest w niektórych tam tekstach biblijnych, że jest mowa o 8 dniu czy początku tygodnia, niedzielę jako początek tygodnia. I to Jan Paweł II zwraca na to uwagę, że nie należy traktować niedzieli tylko jako zakończenia pracy i taki właśnie wolny dzień, ten weekend, czyli ten wolny koniec, ale to jest początek tygodnia. I w kalendarzu liturgicznym tydzień się rozpoczyna właśnie od niedzieli, podczas gdy my przywykliśmy, że tydzień kończy się niedzielą. Tu się zaczyna od niedzieli właśnie przez podkreślenie, że z odpoczynku, z tego kontemplowania Bożej tajemnicy czerpiemy siły na cały nowy tydzień, na cały nowy cykl naszej aktywności i pracy. I tutaj chciałbym Państwu przybliżyć nieco ciekawy dokument, zupełnie jakoś chyba niezauważony, jakim jest list apostolski świętego Jana Pawła II pod tytułem Dies Domini o świętowaniu niedzieli z 1998 roku, a więc sprzed 25 laty. Święty papież pisze, że niedziela jest dniem, w którym z uwielbieniem i wdzięcznością wspominamy pierwszy dzień istnienia świata, a zarazem zapowiedzią dnia ostatniego, oczekiwanego z żywą nadzieją, w którym Chrystus przyjdzie w chwale. Więc mamy tutaj i stworzenie, i zmartwychwstanie. Niedziela jest pamiątką zmartwychwstania. Każda niedziela to jest taka mała Wielkanoc, w której przeżywamy tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa, o czym nam przypomina liturgia niedzielna, w której słowo zmartwychwstanie pojawia się przynajmniej kilkanaście razy. Proszę zwrócić na to uwagę, na przykład w czasie mszy świętej niedzielnej, ale i także tej codziennej. Dalej Jan Paweł II zauważa, że współcześnie niedziela zatraca pierwotny sens i staje się jedynie właśnie zakończeniem tygodnia. Zdarza się czasem, że horyzont człowieka stał się tak ciasny, że nie pozwala mu dojrzeć nieba. Nawet odświętnie ubrany nie potrafi już świętować, bo ciągle zagoniony, zapędzony. Właśnie na czym polega to świętowanie niedzieli? Właśnie o tym powiemy dalej, przywołując słowa Jana Pawła II z tego dokumentu. I w kolejnym punkcie tego listu papież zaznacza, że obowiązek świętowania niedzieli, zwłaszcza przez udział w Eucharystii i przez odpoczynek w duchu chrześcijańskiej radości i braterstwa, staje się bowiem w pełni zrozumiały, jeśli pamiętamy o różnorakich wymiarach tego dnia. Więc niedziela ma różne aspekty i trzeba o nich pamiętać, aby właściwie niedzielę jako dzień wolny przeżywać, przeżywać owocnie dla swojego życia duchowego. No i właśnie Jan Paweł II wymienia bodaj 5 takich aspektów czy wymiarów świętowania niedzieli. Najpierw mówi, że niedziela to jest dies domini, po łacinie to jest dzień pański. Często tak mówimy, niedziela dzień pański. Dzisiaj się nie pracuje, bo to dzień pański, dies domini. I pisze papież, odpoczynek Boga w siódmym dniu nie wskazuje zatem na Boga, który przestał pracować, ale podkreśla doskonałość wykonanej pracy i ma raczej oznaczać, że zatrzymał się on przed dziełem swoich rąk, kierując ku niemu spojrzenie pełne radości i zadowolenia, gdyż było bardzo dobre. Jest to więc spojrzenie kontemplacyjne, które nie zwraca się ku następnym dziełom, lecz pozwala raczej zachwycić się pięknem tego, co już zostało dokonane. Proszę Państwa, kapitalne słowa papieża, które tłumaczą nam te wcześniej przywołane słowa z Księgi Rodzaju, że Bóg po 7 dniach odpoczął. To znaczy zatrzymał się i kontemplował, podziwiał dzieło, którego wykonał. To oznacza, jak dalej uczy Jan Paweł II, że świętowanie niedzieli jako Dnia Pańskiego nie oznacza tylko i wyłącznie powstrzymanie się od pracy, bo czasem to powstrzymanie się od pracy, jakkolwiek jest obowiązkiem, jednak nie zawsze jest możliwe. Są ludzie, którzy przecież w służbie społecznej muszą pracować. No, komunikacja, utrzymanie chociażby produkcji, czy no, chociażby kwestia energii i tak dalej, i tak dalej. Są ludzie, którzy muszą w niedzielę pracować dla dobra społecznego. Problem jednak jest wtedy, kiedy ktoś nie musi pracować, nawet nie powinien pracować, a pracuje. Ciągle coś robi. Nawet nie potrafi się zatrzymać nad swoim życiem, nad sobą, nad pięknem świata. Właśnie nawet jeżeli musimy pracować w niedzielę z przyczyn obiektywnych, to nie może w tym przeżywaniu niedzieli zabraknąć właśnie tego zatrzymania się, tej kontemplacji, tej świadomości, że Bóg to wszystko stworzył, że to wszystko, co ja robię, ma sens. To wszystko Bogu ofiarowuje. To jest właśnie to, czego uczy Jan Paweł II. I dalej pisze, że w rzeczywistości całe życie człowieka i cały ludzki czas powinien być przeżywany jako akt uwielbienia i dziękczynienia składanego Stwórcy. Jednakże więź człowieka z Bogiem musi się wyrażać także w chwilach szczególnej modlitwy, aby stać się głębokim dialogiem ogarniającym wszystkie wymiary osoby. Dzień Pański jest właśnie najbardziej odpowiednim dniem wyrażającym tę więź. Co to oznacza? Że czas wolny, jaki niesie niedziela, musi być dla chrześcijanina czasem, w którym jest miejsce na modlitwę. Niedziela bez modlitwy, bez Eucharystii jest czasem zmarnowanym. Stąd też Kościół, troszcząc się o to, nakazuje nam obowiązek uczestniczenia we mszy świętej niedzielnej. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można być na mszy świętej w niedzielę jako taką, to mamy w tej chwili niemal wszędzie msze święte w sobotę wieczór, które są już mszami niedzielnymi, bowiem liturgia dni świątecznych rozpoczyna się poprzedniego dnia wieczorem, tak zwana Wigilia. Nie tylko ta bożonarodzeniowa, ale Wigilia Zesłania Ducha Świętego, Wigilia Wielkanocy, Wigilia jakiejś uroczystości. To w języku kościelnym jest dość powszechne. I to znowu jest problem, czy zależy nam na tym, żeby być na mszy świętej. Bo czasem ktoś się tłumaczy, nie byłem na mszy, bo byłem w pracy. No ale czy zorganizowałeś sobie tak ten czas, aby być na mszy świętej? Jeżeli rozumiem, że no ktoś naprawdę z przyczyn obiektywnych chciał, a nie mógł być na mszy świętej, może to rozumiemy, to niezrozumiałe jest i nieusprawiedliwione, jeżeli mam czas wolny, mogę, a nie chcę. Więc właśnie to jest to świętowanie czasu wolnego, jaki daje niedziela. Dalej Jan Paweł II mówi o niedzieli jako Dies Christi, czyli dzień dla Chrystusa. Dzień, który przypomina nam zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak powiedziałem, niedziela jest pamiątką zmartwychwstania. W niedzielę bowiem, bardziej niż jakikolwiek inny dzień, chrześcijanin ma pamiętać o zbawieniu, które zostało mu ofiarowane przez chrzest i dzięki któremu stał się na nowo człowiekiem w Chrystusie. Niedziela jest dniem wiary, o czym przypomina nam recytowane we mszy świętej credo, wierzę w jednego Boga. Zawsze w niedzielę, zauważcie Państwo, w każdą niedzielę roku mamy po Ewangelii, po kazaniu wyznanie wiary. Publiczne, razem jako społeczność wyznajemy wiarę. W okresie Adwentu czy Wielkiego Postu nie ma chwała, czyli tego uwielbienia Boga, ma charakter taki bardziej pokutny, ale zawsze w niedzielę jest wyznanie wiary. Więc to nam przypomina właśnie, że to jest dzień dla Chrystusa. To jest pamiątka zmartwychwstania, przypomnienie, że i my mamy udział w zmartwychwstaniu Chrystusa, że mamy troszczyć się o własne zbawienie. Po to jest niedziela, po to jest ten czas wolny. Trzeci aspekt, na który zwraca uwagę święty Jan Paweł II, to mianowicie Dies Ecclesiae. Niedziela to dzień Kościoła, Dies Ecclesiae. Niedziela to jest właśnie ten czas wolny, niedzielny, jest po to, aby doświadczyć tego, czym jest Kościół. A my jesteśmy Kościołem jako wspólnota ludzi wierzących. Ta rzeczywistość życia Kościoła nie tylko wyraża się w sposób szczególnie głęboki w Eucharystii, ale w pewnym sensie z niej się wywodzi. Eucharystia karmi i kształtuje Kościół. To przypomnienie też encykliki Jana Pawła II, Ecclesia de Eucharistia, gdzie papież mówi właśnie o tym, że Kościół rodzi się z Eucharystii. Tam, gdzie ludzie gromadzą się na sprawowanie Eucharystii, tam jest Kościół, czyli wspólnota ludzi wierzących. I niedziela jest po to, żebyśmy tego doświadczyli, że jesteśmy Kościołem, że do zbawienia nie idziemy w pojedynkę, ale razem z innymi, że są wartości inne niż tylko życie doczesne. I tutaj jeszcze przywołałem takie... No myślę, że to już nie wymaga komentarza. Kolejny wymiar niedzieli to Dies Hominis. Niedziela jako dzień dla człowieka. Proszę zauważyć. Niedziela to jest właśnie dzień pański, dalej dzień Chrystusa, dzień Kościoła, dzień człowieka, dzień dla człowieka. Niedziela ma być dniem radości, ma być dniem odpoczynku, solidarności. Ma być przeżywany ten czas wolny z radością, co nie zawsze musi oznaczać wesołość. No bo czym innym jest wesołość, czym innym radość. Wesołość to jest pewna fizjologiczna, czy fizjologiczny przejaw naszej radości, czyli wewnętrznego stanu harmonii, pokoju, ładu i tak dalej. Są ludzie, którzy mają radość w sobie, ale jej nie manifestują w sposób taki jednoznaczny w postaci wesołości. I bywa odwrotnie, że są ludzie wesołkowaci, którzy nie są weseli. Czasami są bardzo smutni wewnętrznie, no ale nadrabiają miną, wygłupiają się, żartują, dowcipkują po to, żeby ukryć swój smutek, brak radości, jakąś rezygnację, często nawet jakąś depresję. Często to u młodzieży widać, ta młodzież jest taka hałaśliwa, wrzaskliwa, wydaje się, że oni są tacy radośni. Oni są czasami bardzo smutni, oni wręcz krzyczą, żeby ktoś usłyszał, gdyby ktoś zauważył, bo czują się samotni, bo bardzo cierpią z powodu tej samotności. Więc tutaj znowu rozróżniamy te pojęcia, wesołość, radość. Wesołość jest bardziej stanem fizjologicznym, kiedy buzia się haha, kiedy oczy błyszczą i tak dalej. Radość jest bardziej stanem ducha, czyli tym poczuciem harmonii ze sobą, z drugim człowiekiem, a nade wszystko z Panem Bogiem. I taki powinien być czas wolny. Że czas wolny, szczególnie niedzielę, przeżywamy jako radość, jako okazję do radości, do doświadczenia tej harmonii. I tutaj jeszcze przywołałem słowa papieża, to tak tylko jako ciekawostkę. Papież przypomina to, co jest znane w historii, że na początku chrześcijaństwa, przed 2000 lat, niedziela była zupełnie czymś innym. Nie była dniem wolnym, tak jak mamy obecnie, powszechnie. Po prostu ten początek tygodnia to był czas normalny. W świecie pogańskim nikt się tym dniem nie przejmował. Chrześcijanie, którzy pracowali, musieli wypełniać swoje różne obowiązki i to było dla nich nierzadko wielkim trudem, żeby właśnie mimo tych obowiązków znaleźć właśnie czas na liturgię, na to świętowanie Dnia Pańskiego. I dopiero praktycznie od początku IV wieku wraz z edyktem mediolańskim cesarza Konstantyna Wielkiego, niedziela staje się dniem państwowym, dniem wolnym od pracy i chrześcijanie już mogą przeżywać ten czas jako właśnie czas dla Pana. To tak tylko na marginesie, więc tym bardziej ceńmy sobie niedzielę jako dzień wolny od pracy. Jeszcze warto tutaj dopowiedzieć, że ten dzień dla człowieka, niedziela jako dies hominis, to jest właśnie dzień, w którym trzeba zauważyć drugiego człowieka. Jan Paweł II w tym liście pisze o tym, że niedziela, to właściwe przeżywanie czasu wolnego, jaki daje niedziela, powinno znaleźć, czy powinno stwarzać okazję do tego, aby zacieśniać więzi rodzinne, żeby był na przykład wspólny posiłek, wspólna modlitwa, rodzinne spotkanie, może właśnie odwiedzenie kogoś, kto jest samotny, bo to jest niedziela. Niedziela jest także okazją do świadczenia uczynków miłosierdzia różnego rodzaju, nawet jeżeli one wiążą się z jakimś wykonywaniem pracy. Właśnie to jest dzień wolny dla człowieka, nie wolny od ludzi, ucieczka od ludzi, zamknięcie się w sobie, prawda? Zamykam, wyjeżdżam gdzieś tam za miasto, w ciszę, w pola, bo mam dosyć tych ludzi i tak dalej. To jest właśnie czas wolny od ludzi, ale to ma być czas wolny dla ludzi, dla rodziny, dla najbliższych. Niedziela to jest także czas odpoczynku, o czym już tutaj powiedzieliśmy. I odpoczynek niedzielny, jak pisze Jan Paweł II, pozwala sprowadzić do właściwych proporcji codzienne troski i zajęcia. Rzeczy materialne, o które tak bardzo zabiegamy, ustępują miejsca wartościom duchowym. Osoby, wśród których żyjemy, odzyskują prawdziwe oblicze, gdy się z nimi spotykamy. Możemy także odkryć na nowo i zachwycić się głęboko pięknem przyrody, zbyt często niszczonym przez ludzką żądzę panowania, która zwraca się przeciw samemu człowiekowi. Już powiedziałem o tym wypoczynku, że sam wypoczynek, jeśli nie ma się stać jałową bezczynnością, która wywołuje uczucie nudy, musi być źródłem duchowego wzbogacenia. I właśnie niedziela ma być takim czasem, w którym przez wypoczynek aktywny, twórczy, bardziej się rozwijamy. W jaki to sposób można zrobić? No chociażby właśnie przez lekturę, bo nie mamy czasu czytać w ciągu tygodnia, to niedziela jest czasem, żeby właśnie poczytać, żeby obejrzeć jakiś wartościowy film, a nie tylko tę durną telewizornię, która nam tylko reklamy wciska i nic więcej. No niestety mieszkam na osiedlu wśród ludzi, jestem nocny Marek, pracuję do późna, więc przed snem sobie wychodzę tam gdzieś na balkon, żeby trochę zaczerpnąć świeżego powietrza i widzę, jak ciągle do późna w noc te niebieskie okna migają. Cały Boży dzień ten telewizor gra. No przecież to można naprawdę wodogłowia dostać, nie? Więc niedziela jest po to, żeby się zająć czymś pożytecznym. Pojechać gdzieś, odzwiedzić okolice. Niestety każdy z Państwa może sobie zrobić rachunek sumienia, ale na przykład czy znam swoją okolicę, znam swoje miasto. Kiedyś przed wielu laty mieszkałem w Rzymie, no i tam opowiadam znajomym, że byłem tu, widziałem to, widziałem tamto. No i tak mówię, bo sądziłem, że oni też to wiedzą. Oni mówią, nie, myśmy tam nigdy nie byli. A oni mieszkają w Rzymie, no to jaki problem teraz wsiąść w metro i za 10 minut jesteś tam, żeby to zobaczyć? No ale po co? No i to ich nie interesuje. Właśnie niedziela jest po to, żeby poznać swoje środowisko, swoje najbliższe otoczenie, poznać historię, poznać jak to wygląda. Tym człowiek się ubogaca, tym człowiek żyje. To jest właśnie ten czynny, niedzielny wypoczynek, który sprawia, że bardziej stajemy się ludźmi. W tym sensie niedzielny wypoczynek nabiera, jak pisze Jan Paweł II, charakteru proroczego. Właśnie wspomniałem też o tym, że niedziela jest po to, żeby zauważyć drugiego człowieka, przyjść mu z pomocą, spełnić dobry uczynek. I stąd też święty Jan Paweł II mówi o dniu solidarności, że niedziela to jest taki dzień solidarności międzyludzkiej. No i wreszcie mamy piąty wymiar tego wypoczynku niedzielnego, jakim jest dies dierum, czyli dzień dni. Niedziela jest takim dniem szczególnym, czyli nadrzędnym świętem. Świętem, które objawia nam sens czasu. Ten czas jest, nasz czas pracy jest wyznaczany poprzez niedzielę. Niedziela jest tym pierwszym dniem tygodnia. Tym czasem, w którym zaczerpniemy sił, energii, jakoś bardziej bogatsi, wracamy do naszych obowiązków, aby je wypełniać z większym zaangażowaniem. Drodzy Państwo, święty Jan Paweł II wiele uwagi poświęcał kwestii wypoczynku, czasu wolnego. Jak wiemy, sam chętnie, kiedy tylko mógł, wybierał się czy to w góry, czy gdzieś tam na samotne wędrówki, wakacje spędzał jeszcze jako ksiądz, potem jako biskup z młodzieżą na kajakach, na Mazurach. Lubił górskie wędrówki. Jako papież też wiemy, że uciekał z Watykanu dyskretnie, żeby gdzieś tam połazić po górach, no i czasem go tam odkrywano, spotykano go tu i ówdzie. I też nic dziwnego, że wiele pisał o potrzebie zdrowego, mądrego wypoczynku. I między innymi napisał taki list do młodych całego świata w roku 1985 pod tytułem Parati Semper, w którym pisze o tym, że młodość odznacza się zdolnością do wzrastania. Młodość, ale to wzrastanie jest przecież zadaniem każdego z nas. Nawet jeżeli mamy te 50, 60, 70 lat, póki żyjemy, my musimy wzrastać, rozwijać się. Jeżeli nie ma rozwoju, to jest śmierć. Jeśli człowiek przestaje się rozwijać, to zamiera. I wiemy dobrze o tym. Obserwujemy różnych emerytów, którzy z chwilą przejścia w stan emerytalny zaniechali jakiejkolwiek aktywności. Tylko siedzenie w domu, pelargonia, ewentualnie kot, różaniec i już nic więcej. Bo już na nic nie ma czasu, na nic nie ma sił, na nic nie ma pieniędzy i tylko narzekanie i narzekanie. To jest umieranie żywcem. Proszę Państwa, to jest smutny widok. Właśnie po to jest czas wolny, jakim jest emerytura, żeby się rozwijać. Jeżeli życie jest takim marszem czy biegiem ku mecie, jaką jest śmierć, jaką jest wieczność, za progiem śmierci, no to zobaczmy, jak robi sportowiec. O tym pisze święty Paweł. Sportowiec im bliżej jest mety, tym szybciej pędzi, a nie zwalnia. Więc tak samo i my. Im bliżej jesteśmy tego kresu, przejścia z tego świata do świata wiecznego, do nieba, powinniśmy przyspieszać, intensyfikować swoje przeżywanie czasu, aby go nie zmarnować, aby tej żadnej chwili nie zmarnować, aby się tym lepiej przygotować na wieczność. Posłużę się innym przykładem. no ktoś, kto się wybiera za granicę. Jedzie za granicę, nigdy w życiu tam nie był, nie zna języka, nie zna kultury, nie przygotował się, jedzie zupełnie w ciemno, jest jak dziecko we mgle, jest bezbronny, no i przyjeżdża do obcego kraju, nie może się porozumieć, tysiące problemów, tysiące kłopotów, no i nic z tego właściwie nie ma. Znam takie przypadki, że ktoś tam pojechał za granicę, no bo taka moda, no bo przecież tu w Polsce to się nie da spędzić wakacji, tylko trzeba od razu za granicę, no bo niech sąsiedzi wiedzą. No i co, nie zna języka, żadnej kultury, nic, no i pojechał, siedział, przesiedział cały czas albo na plaży, albo w barze. No i co żeś widział, co żeś oglądał? No właściwie nic, no bo jak nie zna języka, nie zna kultury, nawet się nie przygotował, zmarnowany czas. I przeciwnie. Jadąc w te nieznane kraje, przygotowuję się, obczytuję się, uczę się języka, jeśli mogę, albo przynajmniej czytam, co tam jest, co mogę zobaczyć i tak dalej, żeby będąc tam na miejscu, wykorzystać maksymalnie ten właśnie dany mi czas, tę szansę. Coś podobnego jest z naszym życiem. My się powinniśmy tu za życia przygotować jak najlepiej. Im bardziej bogatsi będziemy duchowo tu za życia, tym większe będzie nasze przeżywanie szczęścia w niebie. I przeciwnie, no jeżeli, że tak powiem, biorę ze sobą takie płytkie, małe naczynko, no to tego szczęścia tam za wiele się nie zmieści. Ale jeżeli jestem przygotowany, jestem bogatym człowiekiem, to będę też i całym tym bogactwem, tą wrażliwością przeżywał swoją wieczność. Czas jest więc czasem przygotowania do wieczności. A my, przechodząc przez bramę śmierci, zachowujemy swoją tożsamość. To, co umiemy, co potrafimy, całą naszą wrażliwość, całą naszą percepcję rzeczywistości, sposób postrzegania świata, to wszystko przenosimy na drugą stronę życia. Więc dlatego czas emerytury, czas wolny nie powinien być czasem kurczenia się, ale przeciwnie, rozwijania. To jest tak jak na jesieni owoce. Drzewo wprawdzie zamiera, ale dzięki temu wydaje fantastyczne owoce, które byłyby niezjadliwe albo wręcz trujące, na przykład w okresie wiosennym czy wczesnego lata. I święty Jan Paweł II właśnie do młodzieży mówi o wzrastaniu. I tutaj jakkolwiek czujemy się ciągle młodzi, przecież rzecz jasna, bo człowiek ma tyle lat, na ile się czuje, prawda? Więc my też mówimy o wzrastaniu i proszę zauważyć, jest kilka cennych takich wskazań. Święty Jan Paweł II do ludzi młodych uczy ich, jak mają przeżywać swoje życie, swój czas, także czas wolny. Że właśnie ta młodość ma być wzrastaniem. Ogromne znaczenie posiada dla tego wzrastania, obcowanie ze światem widzialnym i z przyrodą. Dalej, obcując z przyrodą, przyjmujemy w siebie, w nasze ludzkie bytowanie, samą tajemnicę stworzenia. Kapitalne określenia, jak przeżywać na przykład wypoczynek na łonie przyrody. To jest takie czytanie w tej księdze stworzenia, przez którą przemawia Bóg. Dalej papież życzy tym młodym ludziom, aby wzrastanie w latach i w mądrości dokonywało się przez obcowanie z przyrodą. Miejcie na to czas, nie żałujcie go. Podejmujcie również trud i wysiłek, jaki to obcowanie niesie czasem z sobą, zwłaszcza gdy pragniemy docierać do rejonów szczególnie eksponowanych. Ten trud jest twórczy, stanowi on zarazem element zdrowego odpoczynku, który jest wam potrzebny na równi ze studiami i pracą. I dalej papież mówi, że to wzrastanie ma się dokonywać poprzez obcowanie z dziełami człowieka. Właśnie czas wolny, czas wakacji. To jest obcowanie z przyrodą, obcowanie z dziełami człowieka, ale także, jak dalej pisze papież, obcowanie z ludźmi, z konkretnym człowiekiem. Może temu służyć w znaczeniu pośrednim również i obcowanie z przyrodą i obcowanie z ludźmi. W sposób bezpośredni to obcowanie z przyrodą, z człowiekiem prowadzi nas do obcowania z Bogiem. Temu służy modlitwa. Więc mamy takie trzy wskazania papieskie do owocnego przeżywania wolnego czasu, wskazania dane młodzieży, ale uniwersalne dla wszystkich, a mianowicie obcowanie z przyrodą, czyli jakby w jakimś sensie powrót do początku, do raju, do tej pierwotnej harmonii, obcowanie z drugim człowiekiem, od którego nas ciągle będą oddzielać różne życiowe sytuacje. Niestety bardziej się od siebie oddalamy niż się zbliżamy. I trzeci element, obcowanie z Bogiem. Więc te trzy rzeczy jako cenne wskazania do przeżywania wolnego czasu. Podsumowując naszą refleksję, drodzy Państwo, całe nasze życie jest właśnie takim wzrastaniem, wzrastaniem duchowym, którego celem jest świętość realizowana przecież w tym życiu, w tym czasie, jaki Bóg nam daje, którego miary, którego kresu nie znamy. Więc póki mamy czas, róbmy wszystko, aby go mądrze wykorzystać, po to, aby spotykać siebie, czyli siebie poznawać, bo często siebie nie znamy. A więc to na przykład, jak ja się zachowuję, jak ja się czuję w innym miejscu, nie w tym, do którego przywykłem, to w jakim jestem relacjach z ludźmi napotykanymi, jaki jestem dla tych spotykanych ludzi i tak dalej, to mi pokazuje, jaki jestem. Więc to jest to spotkanie ze sobą niezwykle ważne i potrzebne. Dalej spotkanie z drugim człowiekiem, z dziełami ludzkimi, z przyrodą i z Bogiem. Jest takich pięć wyznaczników mądrego przeżywania czasu, zwłaszcza czasu wolnego, aby on był dla nas wzrastaniem, a wzorcem takiego mądrego przeżywania wolnego czasu jest niedziela według tego, jak uczy nas święty Jan Paweł II.